Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam Was wszystkich. Jesteśmy w tematyce... Jesteśmy na wakacjach, chciałem powiedzieć. Ale no nie możemy tak chyba odjechać do końca, chociaż pewnie wielu z Was się udaje. Mamy na tapecie ostatnio od jakiegoś czasu, wiadomo, zbliżają się wybory, tematy związane z dla naszej rozmowy, a naszym gościem już zdradzę, jest profesor Ireneusz Ziemiński z Uniwersytetu Szczecińskiego, filozof. Nie pierwszy raz gościł u nas, po raz trzeci. Jest problem, temat, myślę, że problem to jest na miejscu jak najbardziej słowo, problem z obcymi. Problem, który mają nie tylko Polacy, ale również chrześcijanie. Zresztą obcy to jest taka figura, która często była używana do straszenia i integrowania zarazem tego plemiennego społeczeństwa. I nie mam bynajmniej na myśli tylko Izraela, nie mam na myśli tylko Polski, ale na przestrzeni wieków widzimy, jak bardzo właśnie to działa. Mówię o tym, bo kanwą kampanii wyborczej, która się nam szykuje, już teraz widzimy, która będzie bardzo brutalna, no jest właśnie między innymi to, jaka Polska ma być, czy ma się otwierać na obcych. I od razu taką mam refleksję, Irku, bo zastanawiam się, jak to jest w tym naszym chrześcijańskim społeczeństwie, że ten temat w ogóle jest obecny. Przecież chrześcijaństwo jest takie piękne. My często mówimy źli księża, złe kościoły, no niedobrzy politycy, którzy się odwołują do chrześcijaństwa, no ale przecież Jezus, przecież to chrześcijaństwo jest takie szlachetne, gościnne dla obcych. Mamy nawet taki grzech sodomski, który jest często interpretowany zgoła inaczej niż powinien być interpretowany. Mam nadzieję o tym wszystkim po tym wstępie, że sobie odpowiemy, a przedmiotem naszej refleksji będzie spojrzenie na problem osób z zewnątrz, tak? Tych, którzy nie są nasi, którzy pochodzą z innego kraju, z innego plemiona, z innej rodziny, ale myślę, że państwo jest takim modelem dobrym, żeby o tym mówić w perspektywie Starego Testamentu oraz Nowego Testamentu, bo przecież okazuje się, że ten problem nie jest nowy i warto, żebyśmy mieli taki nad tym namysł. Dziwi cię to, że ten temat się teraz pojawia?
Jeśli chodzi o wymiar polityczny, to mnie już nic nie zdziwi, ale muszę przyznać, że ja unikam za wszelką cenę wypowiadania się na tematy polityczne, przynajmniej publicznie, z tego powodu, że no nie jestem w tej materii kompetentny. Filozoficzny namysł nad polityką powinien wyglądać trochę inaczej. Natomiast wydaje mi się, że jeśli obserwujemy ją, i to nie tylko obecnie w Polsce, ale również w innych krajach zachodnich także niestety. I jeśli obserwujemy ją nie tylko w ciągu ostatniego roku, dwóch czy pięciu lat, ale w ostatnich dekadach, to ona rzeczywiście ulega degeneracji i już zupełnie nic wspólnego nie ma z tym, co niektórzy filozofowie idealiści chcieliby mówić, że to jest jakiś namysł czy wręcz dążenie do dobra wspólnego. Nic tu takiego w polityce nie mamy. Mamy brutalną walkę o władzę, brutalną walkę o rząd dusz, brutalną walkę o to, kto będzie nad kim panował, ale to jest, jeśli popatrzymy na Biblię, do której tutaj kilkakrotnie nawiązałeś, to jest to właściwie odzwierciedlenie tego, co od zawsze chyba w polityce było. Wbrew temu, co chcielibyśmy mówić, wbrew szlachetnym ideom chrześcijańskim, że wszyscy są naszymi bliźnimi, to wiemy doskonale, że nigdy tak nie było i w żadnej idei tak nie jest, żeby wszyscy byli naszymi bliźnimi. W gruncie rzeczy patrzymy na ludzi jako na swoich wrogów i nawet Biblia w gruncie rzeczy pokazuje, że pierwsza śmierć, która miała miejsce, to była śmierć zadana w wyniku zbrodni, tak? I to zbrodni bratobójczej. Także ja osobiście nie mam złudzeń ani co do chrześcijaństwa, ani co do nauki Jezusa, bo ja nie przeciwstawiam jej Kościołowi, wręcz przeciwnie, uważam, że Kościół jest dlatego tak zły, że bardzo bardzo wiele zasad, które głosił Jezus, czy które były zawarte w Starym Testamencie, a który Jezus w dużej mierze akceptował, po prostu stara się stosować. Także no, mam dosyć pesymistyczny obraz natury ludzkiej i najbliższe mi jest takie delikatne sformułowanie profesor Barbary Skargi, już nieżyjącej, która napisała kiedyś książkę pod tytułem Człowiek to nie jest piękne zwierzę. I to piękne miało znaczyć nie tyle naszą fizjonomię, ile oczywiście nasze cechy moralne. Nie mam wątpliwości, że raczej traktujemy innych jako wrogów, jako tych, których powinniśmy, czy chcemy sobie podporządkować, czy skolonizować, a nie jako tych, na których pomoc byśmy liczyli, czy którym chcielibyśmy jakiś dobry uczynek spełnić. Bardzo czarny obraz mam natury ludzkiej, niestety.
No tak, mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków z profesorem Obirkiem na temat ciemniejącego wieku. To taka książka, którą serdecznie polecamy. Wiem, że do profesora do Szczecina również ta książka dotarła, która pokazuje nam Ewangelię jako pewien projekt kolonizatorski w istocie. Projekt opresyjny, kolonizatorski, mający na świecie na celu podbić świat, mający na celu pokazać i sprawić wszelkimi możliwymi sposobami, i to niestety mamy słowa, które odwołują się wprost do Biblii na ten temat, wszystkimi sposobami doprowadzić do tego, żeby ludzie uwierzyli w Boga, żeby ich przymusić nawet do tego, żeby oni uwierzyli w Boga. Nie o tym mamy rozmawiać, natomiast chciałbym, żebyśmy podzielili sobie tę rozmowę w materii obcego na dwie części. Już jesteśmy przyzwyczajeni do tej perspektywy starotestamentowej i nowotestamentowej. Ty w jednej z naszych rozmów uświadomiłeś mi, że Jezus no, nie był awangardą. On powiedział, że przyszedł wykonać prawo Starego Testamentu. Zdaje się, mówi co do joty, tak? Że nic nie chce zmieniać absolutnie w nim. I w perspektywie nowotestamentowej my czynimy ten podział, dlatego że oczywiście inni są bohaterowie, zmienia się retoryka. Ta pierwsza część odnosi się też oczywiście, to o czym dzisiaj będziemy mówić, do judaizmu. Zacznijmy może od Starego Testamentu. Jaki był namysł, jaka była refleksja na temat właśnie problemu obcego? Kłóci się to bardzo z tym chrześcijańskim, mówię, obrazem właśnie otwartości, tego wymieszania, miłości, tego, o czym mówił święty Paweł w liście do Galatów, że no nie ma żadnych różnic, tak? Że nie ma mężczyzny, nawet i kobiety, że wszyscy są sobie równi.
Ale sam ten święty Paweł, pozwolisz, że od tego rozpocznę, również bardzo mocno konfliktował Kościół pierwotny i to, że stał się ostatecznie apostołem pogan, wynikało po prostu stąd. Było następstwem tego, że przegrał wojnę, jeśli tak można powiedzieć, najpierw z Jakubem, bratem Jezusa, a potem z Piotrem o pierwszeństwo w Kościele. W związku z tym Paweł wcale nie był nastawiony koncyliacyjnie i u niego też ten element całkowitego wybraństwa i tego, że tylko on zna prawdę i tę prawdę, którą on głosi, wszyscy muszą przyjąć, bardzo wyraźnie w jego postawie widać. To jest postawa, którą zresztą Paweł prezentował i jako Szaweł, kiedy prześladował chrześcijan właśnie dlatego, że byli bluźniercami, bo wierzyli w Chrystusa, i potem jako apostoł Paweł, któremu się Jezus Chrystus zmartwychwstały objawił i któremu tę nową prawdę chciał nieść. Jedyna może różnica między Pawłem a właśnie tą dawną mądrością Starego Testamentu była taka, że Paweł przełamywał zamknięcie Izraelitów. O ile jeszcze inni apostołowie, jak Piotr, uważali, że żeby zostać wyznawcami Chrystusa, trzeba najpierw stać się Żydami, w sensie oczywiście religijnym, nie etnicznym, czyli przyjąć obrzezanie, przyjąć wiarę w Jahwe, a dopiero potem przyjąć również wiarę w Chrystusa i chrzest. O tyle Paweł uważał, że nic takiego już nie trzeba czynić, że poganie, czyli ci wszyscy, którzy nie są wyznawcami judaizmu, mogą stawać się uczniami Chrystusa. I on rzeczywiście wpisuje się w ten model ekspansji religii, najpierw żydowskiej, a potem chrześcijańskiej na cały świat, można powiedzieć. Natomiast jeśli wracamy do samego Starego Testamentu, o który pytasz, i jego odniesienie do obcych, ono jest bardzo dwuznaczne. Z jednej strony musimy pamiętać, że Izraelici to jest lud wybrany przez Boga, któremu Bóg dał ziemię obiecaną i prowadzi zastępy Izraelitów na do tej ziemi obiecanej, uzbraja ich w miecze i pomaga ich wytępić tych wszystkich, którzy tę ziemię kananejską im obiecaną zamieszkują. Czyli ci wszyscy obcy, którzy nie należą do plemienia Izraela, którzy z niezrozumiałych powodów zasiedlili ziemię, którą Bóg Jahwe obiecał Izraelowi, muszą zostać wytępieni. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Z drugiej strony jednak jest pewien element pozytywny w tym opisach Starego Testamentu, zwłaszcza może w Księdze Kapłańskiej, ale częściowo też w Księdze Powtórzonego Prawa, pewien element przychylny wobec obcych, innych czy nawet przybyszów, związany z tym traumatycznym doświadczeniem Izraela, jaką była niewola egipska. W dzisiejszych kategoriach moglibyśmy chyba nawet powiedzieć tak, że ta niewola egipska początkowo nie była niewolą, była następstwem migracji zarobkowej, tak? Dlatego że w czasach potężnego głodu, kiedy to w Egipcie rządził w zastępstwie faraona Józef, zgodnie z opowieściami biblijnymi, zostały zgromadzone potężne zbiory zboża na czas głodu i w Egipcie, można powiedzieć, jest chleb. W związku z tym Józef ostatecznie, nie będę tych perypetii tutaj przypominał, sprowadza swoich braci i ojca do Egiptu, żeby uchronić ich przed głodem. Czyli Egipt otwiera swoje bramy dla narodu wybranego, żeby nie umarł z głodu. I to doświadczenie uratowania Izraela przed klęską głodu było w narodzie żydowskim nieustannie obecne. Stąd oni nieustannie podkreślali, to w Księdze Wyjścia w wielu zapisach jest powiedziane, w Księdze Kapłańskiej, w Księdze Powtórzonego Prawa, żeby szanować przybysza, żeby szanować cudzoziemca, bo sami byliście, bo samo mówi Jahwe do Izraela, byłeś przybyszem czy cudzoziemcem w Egipcie. Czyli jest jakieś poczucie takiej wspólnoty losu z głodującymi, obcymi czy tymi, którzy mogliby na klęskę, na jakieś nieszczęście zostać skazani właśnie z tego traumatycznego doświadczenia głodu, znalezienia ratunku w Egipcie. No a potem oczywiście wiemy, że naród wybrany jest prześladowany przez Egipcjan i Mojżesz go do ziemi obiecanej wyprowadza. Ale myślę, że w Starym Testamencie ta dwuznaczność, z jednej strony wielka wrogość do wszystkich obcych, a z drugiej strony pewne przychylna postawa, przychylne prawa wobec obcych wynikają właśnie stąd, że z jednej strony sam Izrael znalazł schronienie w Egipcie i chleb, a z drugiej strony, że bał się jakichś negatywnych wpływów, złych wpływów obcych religii, obcych obyczajów na jego religię i jego kulturę, w związku z tym chciał tych swoich wrogów wytępić.
No to może powiedzmy o takiej jawnej dyskryminacji, którą widzimy w Starym Testamencie. Przede wszystkim związaną z tym, że obcy mają inne prawa, tak? No, mamy coś, co jest obecne chyba w tej chwili w takich kulturach monoteistycznych, takich konserwatywnych. To jest oczywiście no już w tej chwili niepisany, ale no jednak źle widziany obyczaj ożenku z obcym, tak? No, nie słyszałem, znaczy możemy podać wiele przykładów, tak, o Polkach, które zmieniają stan cywilny, no przechodzą na religię muzułmańską, tak? W tej chwili jest to, powiedzmy sobie szczerze, do dziś jest to jakieś problematyczne w tych konserwatywnych środowiskach, ale prawo żydowskie, stare prawo żydowskie mówiło o tym, że nie można się żenić z obcymi w ogóle.
Dokładnie tak było i wiązało się to z niebezpieczeństwem bałwochwalstwa, bo obawa Żydów była zawsze taka, że jeśli będą się żenić, czy to z Egipcjanami, czy Egipcjankami, czy potem już kiedy zasiedlili ziemię obiecaną, kananejską, z Kananejczykami, czy Kananejkami, to będą przejmować ich obyczaje, ich sposób myślenia, a nade wszystko ich wierzenia. A Jahwe jest Bogiem zazdrosnym. Izraelita nie może wierzyć w żadnych innych bogów niż Jahwe i żadnemu innemu bogu oddawać hołdu. W związku z tym, zwłaszcza prorocy izraelscy niezwykle mocno tępią wszelkie próby asymilacji do kultury ziem, które zajęli, jak również asymilowania obcych religii do siebie. To jest całkowicie w przypadku narodu żydowskiego zrozumiałe o tyle, że religia jest podstawą jego tożsamości. I ten przykład, który podałeś, dosyć obrazowy i współczesny, małżeństw między chrześcijanką na przykład, czy kobietą wychowaną w tradycji, w kulturze europejskiej i jej wyjścia za mąż za muzułmanina, wiąże się właśnie z tym, nie tylko z różnicami kulturowymi, ale z różnicami tożsamościowymi. W związku z tym wydaje się, że to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie jakby zrozumieć ani przekroczyć. I często niestety, już kończę, wiąże się to z tym, że kobieta się podporządkowuje mężczyźnie, tak? No z racji oczywiście odmiennej kultury muzułmańskiej i odmiennej kultury zachodniej.
Tak, tak. Właśnie chciałem na to zwrócić uwagę, ale tu znowu kłóci nam się to z tym, co funkcjonuje gdzieś tam w obiegu, bo mówimy chrześcijaństwo, tak, a jesteśmy młodszymi braćmi wierze, tak, Żydów. Taką piękną, skrzydlatą formułę, zdaje się, wymyślił jako pierwszy Jan Paweł II.
Chyba znaczy, już Sobór Watykański II o tym wspominał.
Tak, 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 ale był takim promotorem, który upubliczniał ją bardzo mocno. A z drugiej strony okazuje się, że ta religia jest strasznie takim projektem imperialnym, unitarnym, to znaczy my i tylko my nie wpuszczamy nikogo nowego, no bo on jest trochę jak ten wirus, tak? No bo przecież tak mówiąc takim brzydkim językiem i przekładając to, co mówi, o czym mówiłeś tak ładnie, no to tak naprawdę o to chodzi po prostu, żeby nie wpuszczać nikogo nowego, bo nam ten system tych naszych wierzeń po prostu popsuje, no będzie takim wirusem.
Względnie, jeśli patrzymy na Stary Testament, to możemy drugiego przyjąć, ale pod warunkiem, że przyjmie nasze wierzenia. Są w Księdze Kapłańskiej takie sugestie, że nie można na przykład zabraniać Kananejczykom czy innym plemionom ościennym przyglądać się obrzędom religijnym, czy nawet nie można im zabronić informacji na temat naszej religii, naszych obrzędów, bo może to będzie droga, przez którą oni zrozumieją wielkość naszego Boga i go przyjmą. Tak? W związku z tym otwartość na obcych będzie związana, będzie o tyle dla nas istotna, o ile oni przyjmą nasz sposób myślenia. Czyli obcy, możemy się otwierać na obcego pod jednym warunkiem, że on będzie się coraz bardziej stawał mniej obcy, coraz bardziej będzie się stawał nami. I tu właśnie masz dokładnie, znaczy tu dokładnie dotykamy tego problemu, który podjąłeś. Każda religia monoteistyczna, judaizm, chrześcijaństwo i islam, to jest religia imperialna. To jest religia jednego Boga, jednej wiary i w każdej z tych religii panuje przekonanie, że koniec świata ostatecznie nastąpi wtedy, kiedy ona zawładnie całym światem. Tak? I teraz ten imperializm przejawia się różnie. Może się przejawiać właśnie w niszczeniu innej religii, w wytępieniu wszystkich jako wrogów, co mamy oczywiście w historii wiele przykładów, chociażby krucjaty organizowane przez chrześcijan do grobu pańskiego i
kolonizacja.
kolonizacja. Potem kolonizacja, ewangelizacja świata. To wcześniej było w przypadku również judaizmu, kiedy stawał się on bardziej religią uniwersalną niż lokalną, właśnie w tępieniu wszystkich innych bożków, wszystkich innych kultów ościennych, ale to jest również obecnie, dzisiaj obecne w islamie. Islam moim zdaniem przeżywa dzisiaj taką epokę przypominającą nasz renesans i potem odkrycia geograficzne i ewangelizację. Chrześcijaństwo było wtedy religią niezwykle ekspansywną i, jak słusznie mówisz, niszczącą wszystkie inne kultury, również na drugiej półkuli. Dziś to jest bardzo silny nurt również w islamie, ale wiąże się to z tym, że każda z tych religii jest religią uniwersalną. Każda ma roszczenie do tego, żeby zapanować nad całym światem. Zresztą wyznawcy, zresztą muzułmanie też są, można powiedzieć, młodszymi braćmi w wierze, bo tak jak Jezus nie chciał tworzyć nowej religii, tylko zreformować judaizm, przywrócić naród wybrany do korzeni, tak samo chciał Mahomet. Nie chciał przecież tworzyć nowej religii, tylko uznał, że środowiska żydowskie zdradziły Jahwe, nie przestrzegają prawa, zaczęły interpretować prawo na sposób ludzki, w związku z tym uznał, że trzeba przeprowadzić reformę i wrócić do źródłowego prawa. Koran nie miał być nowym prawem. Koran miał być przywróceniem pierwotnego prawa, które dał Jahwe swojemu narodowi. Tak.
Tak. I tą konfrontację zresztą religijną pewnie będziemy widzieli, bo jak ja słyszę naszych prawicowych komentatorów, ja przepraszam, że wtrącam to politykę, ale to jest obecne, ja mówię o tym, że to jest obecne, no to mówią, że Niemcy skapitulowały, że tam będzie niedługo więcej świątyni islamskich, meczetów zamiast kościołów i utyskują i płaczą strasznie nad tym. Ale jako żywo bardzo aktualny jest jeszcze jeden zakaz ze Starego Testamentu. Obcy nie może bogacić się na naszym polu. I to jest również, wypisz, wymalusz Stary Testament, ale to jest to, co my słyszymy, że ci Niemcy tutaj do nas przychodzą i nas wykupują i sprawiają, że nam przemysł pada i wszystko się staje niemieckie i przestaje być polskie. Ja wtrącam te analogie, bo uważam, że one są jak najbardziej obecne, bo przecież autorom Bogu, tak, Bogu, bo mówimy o Starym Testamencie, o to właśnie chodziło. Nikt tu nie może wejść nam, ale z drugiej strony nie ma zakazu, żebyśmy to my się bogacili na obcych polach.
No te obce pola nie są przede wszystkim obce, tylko są nasze, bo dał nam je Bóg. W związku z tym, kiedy my tępimy Kananejczyków, czy tępimy Moabitów i inne plemiona, to właśnie dlatego, że wspiera nas Jahwe, prowadzi przed nami karzący miecz i te od dawna obiecane nam ziemie, które nam inni zajęli, teraz odzyskujemy. Tak? W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której my czujemy się do tej pory pozbawieni własnej ziemi, jesteśmy skrzywdzeni i Jahwe przyprowadza tylko wyrównuje jakąś sprawiedliwość. My odzyskujemy to, co nam bezprawnie zabrano. Natomiast jeśli chodzi o te przepisy prawa, które tutaj przywołujesz, to rzeczywiście Stary Testament obfituje w więcej podobnych zasad, które powinny być traktowane, odniesione inaczej do Izraelity, a inaczej do obcego. To jest na przykład kwestia związana z długami, z jakimś zadłużeniem. Izraelici co 7 lat przeżywali tak zwany rok sabatowy.
Aha, myślałem, że mówisz o wielkiej szmicie,
Nie, chodzi o rok sabatowy, którym był obowiązek anulacji długów, tak? W związku z tym w prawach tak zwanych mojżeszowych funkcjonował zapis, że Izraelicie, wyznawcy Jahwe, jesteśmy zobowiązani darować wszystkie długi. Natomiast już obcemu nie. Obcy musi być naszym dłużnikiem nadal. nadal. Możemy mu to, ten dług ewentualnie ograniczyć, ale nie możemy mu go darować. Właśnie dlatego, żeby on się na nas nie bogacił. Co znowu wydaje się dosyć wręcz schizofreniczne, jeśli moralnie, bo przecież Izraelici bogacili się w Egipcie. Ten Egipt złupili nawet, kiedy go opuszczali, okradli, uważając, że byli krzywdzeni przez faraona i jego lud. W związku z tym mamy do czynienia z absolutnie dwuznaczną sytuacją. Tak? Więc obcy zawsze jest kimś gorszym. W tych przepisach Starego Testamentu jest jeszcze jeden dosyć szokujący z naszej dzisiejszej perspektywy przepis, w którym tam, gdzie mowa jest o przepisach dotyczących jedzenia, jakie wolno spożywać, jakie nie, to Izraelici, oczywiście pomijam kwestię, jakie zwierzęta wolno, jakich nie wolno jeść, bo to jest teraz mało istotne, ale Izraelici nie wolno jeść padliny. Nie wolno się nią żywić, ale już cudzoziemcowi wolno tę padlinę dać, wolno ją nawet sprzedać, żeby się tą padliną pożywił. W związku z tym jest traktowany jako mimo wszystko gorszy człowiek. Więc z jednej strony mamy przepis, no trzeba nakarmić cudzoziemca, trzeba zostawić na przykład jakiś kłos zboża czy oliwkę, która spadła na ziemię, bo może przychodzić wdowa, sierota czy cudzoziemiec właśnie, obcy przybysz, głodny i się może nie, żeby się mógł nią mógł ją zjeść, zaspokoić głód, ale z drugiej strony jest traktowany jako w cudzysłowie obywatel drugiej kategorii. To nie jest tak, że mu pełnia praw przysługuje, tak? W związku z tym mamy do czynienia cały czas z tą dwuznacznością. Obcy będzie dopiero wtedy miał pełnię praw, kiedy przestanie być obcy, kiedy stanie się równym nam. To znaczy, kiedy przyjmie wiarę w Jahwe, kiedy dokona obrzezania i kiedy będzie składał wszystkie ofiary naszemu Bogu, tak jak my je składamy. To niestety jest kategoria bliźniego właśnie w Starym Testamencie, tak funkcjonuje. W Nowym zresztą też. Bliźni no właśnie... to przecież jest drugi Izraelita, tak? A nie w żadnym wypadku obcy. Już nawet nie mówię, że nawet nie kobieta, tak? To jest tylko drugi Izraelita, któremu jesteśmy winni pewne prawa.
No a ta etymologia, ta hermeneutyka jest nam tutaj potrzebna, żebyśmy zrozumieli zupełnie fundamentalne kwestie, dlatego że my się bardzo ekscytujemy, przechodzę tutaj już do Nowego Testamentu, tym, że największym przykazaniem Nowego Testamentu, którego prawodawcą jest Jezus, a w zasadzie Bóg działający przez Jezusa, jest to, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. On oczywiście wcześniej mówi, że musisz miłować Boga, tak? To też ma swoje znaczenie, mówię to jako prawnik, bo to jest kwestia wykładni, co jest na początku, co jest później. I gdybyśmy zdekodowali te normy, to okazuje się, że znów ten obcy w tym Nowym Testamencie, którym jesteśmy zachwyceni, no jest trochę obywatelem drugiej kategorii, nawet nie trochę, nawet bardzo.
Jeśli chodzi o przykazanie miłości, to ja dosyć przewrotnie wolę tą wersję obecną w Starym Testamencie, która się pojawia w Księdze Kapłańskiej, bo tam jest pewien zapis, który mówi o konieczności miłowania bliźniego jak siebie samego i oczywiście bliźniego odnosi zaledwie jedynie do Izraelity drugiego, do mężczyzny, do, już nie do niewolnika czy do kobiety, jak wspomniałem, ale jest inny fragment Księgi Kapłańskiej, który mówi, że właśnie przybysza czy obcego też powinieneś traktować jak siebie samego. Czyli jest pewna próba jakiejś uniwersalizacji przykazania miłości bliźniego. Ona się nie powiodła, ale rzeczywiście pewną próbę w tych tekstach Starego Testamentu możemy zobaczyć. Natomiast w moim odczuciu to, co czyni Jezus z tym przykazaniem miłości, to jest właśnie to, co, na co zwróciłeś uwagę, to jest połączenie go z przykazaniem miłości Boga, które jest na miejscu pierwszym. W związku z tym najpierw mamy kochać Boga, a potem dopiero bliźniego. Ktokolwiek nawet tym bliźnim jest, tak? Bo oczywiście dla Jezusa też nie wszyscy są naszymi bliźnimi. On wyraźnie mówi, że przyszedł do narodu wybranego, nie przyszedł do psów, którymi są Kananejczycy, bo nie mogą się ludzie żywić okruchami, szczenięta, żywić okruchami ze stołu pańskiego. W związku związku z tym Jezus bynajmniej tutaj nie nazywa bliźnim poganina, czy tego, który nie jest wyznawcą Jahwe, czy nie należy do narodu wybranego, ale Jezus właśnie robi jeszcze coś więcej. Mianowicie na pierwszym miejscu bezwzględnie stawia przykazanie miłości Boga, w związku z tym pierwsza jest zawsze powinność religijna, jeszcze bardziej radykalnie moim zdaniem postawiona niż to było w Starym Testamencie. Tam też oczywiście trzeba wierzyć w Boga, składać Bogu ofiary, ale przykazanie Boga, miłości Boga jest odrębne od przykazania miłości bliźniego, przynajmniej w tekstach Starego Testamentu. W tekście Nowego Testamentu, w mowie Jezusa jest ściśle ze sobą złączone i jest hierarchiczne. A zatem jeśli by ktokolwiek w jakikolwiek sposób, można powiedzieć, sprzeciwiał się przykazaniu miłości Boga, to automatycznie zostaje wykluczony z przykazania miłości bliźniego. Tak? On już nie jest naszym bliźnim, on jest wrogiem Boga, w związku z tym musimy najpierw bronić Boga, nawet za cenę krzywdzenia bliźniego. I to jest jedna z podstawowych rys tego przykazania miłości bliźniego w ujęciu nowotestamentalnym, tak sądzę.
No tak, ja myślę, że te krucjaty krzyżowe, o których mówiliśmy, też kolonizacja obu Ameryk, nie tylko zresztą obu Ameryk, no jest powiązana z jednej strony z tym przesłaniem idźcie i nauczajcie na cały świat, ale tak naprawdę rdzeniem tego jest miłość Boga, tak? Miłość Boga. I gdybyśmy zdekodowali te dwie normy prawne, to znaczy te nakazy, miłość Boga, później miłość bliźniego, jak jest rozumiany bliźni, to okazałoby się, że w ujęciu chrześcijańskim czysta miłość jest bezwartościowa, jeżeli nie ma w tym Boga i Kościół tak naprawdę nie wymyśla niczego nowego, tylko mówi to, o czym mówił Jezus, że wszędzie musi po prostu być Bóg. Jak nie ma Boga w małżeństwie, ono jest bezwartościowe. Jak nie ma Boga w przyjaźni, to wasza przyjaźń jest bezwartościowa. Miłość między mężczyzną a kobietą, w której nie ma Boga, też jest bezwartościowa. Mówimy o tym
grzechem,
jasno.
Jest grzechem nawet.
Jest grzechem, tak, bo nie jest obecny w nim Bóg. My mówiliśmy o tym absurdzie, o tym, że chrześcijaństwo jest zresztą bardzo tutaj konsekwentne. Mówimy akurat o katolicyzmie, dlatego że jedynym sposobem, żeby kobieta uzyskała możliwość dostąpienia do sakramentu Eucharystii, tak, jest to, żeby zabiła swojego męża, bo być może, znaczy myślę, że uzyska przebaczenie, jeżeli będzie żałować za swoje grzechy i będzie mogła korzystać z komunii generalnie i żyć sobie z innym mężczyzną. Natomiast jeżeli tego nie zrobi, no to nie dostanie nigdy w życiu rozgrzeszenia. To jest absurdalne.
Tutaj całkowicie się z tobą zgadzam, dlatego że katolicyzm podkreśla, że małżeństwo jest nierozerwalne i może je zakończyć tylko Bóg, czyli właściwie może je zakończyć tylko śmierć. Tak? W związku z tym rzeczywiście, pomijam teraz eufemistyczne oczywiście próby rozwiązania problemu w prawie kanonicznym, że się rzekomo stwierdza jakąś nieważność kanonicznego małżeństwa, bo to jest osobna kwestia. Ale wróciłbym do tego, co powiedziałaś, bo moim zdaniem wydaje się to, bo w moim odczuciu jest to niezwykle ważne, do tego, że wszędzie musi być Bóg i to Bóg musi być na pierwszym miejscu. W chrześcijaństwie nawet można powiedzieć, na pierwszym miejscu, w centrum naszego działania musi być Chrystus i to również w odniesieniu do innych ludzi. Jeśli bowiem mam do czynienia z więźniem, cytuję, będę przywoływał teraz pewien obraz sądu ostatecznego, który kreśli Jezus w Ewangeliach. Jeśli mam do czynienia z więźniem, głodującym, przybyszem, o którym tutaj sporo mówimy, obcym, który prosi mnie o pomoc, czy kimś głodnym, spragnionym, kto prosi mnie o kromkę chleba, czy o szklankę wody, to w gruncie rzeczy nie mam do czynienia z drugim człowiekiem, tylko z Chrystusem, który przychodzi pod postacią więźnia, obcego, przybysza, głodującego i tak dalej. Czyli ja nie mam okazać dobroci przybyszowi, obcemu, głodującemu, dlatego że on sam cierpi jako człowiek. Mam mu okazać dobroć czy miłość, jak mówisz, tylko dlatego, że pod jego postacią zjawia się przede mną sam Chrystus. Człowiek jest tu całkowicie zinstrumentalizowany. Ja nie dlatego mam innym pomóc, że są ludźmi w potrzebie, tylko dlatego, że pod ich postacią przychodzi do mnie Chrystus. I z tego Chrystus na sądzie ostatecznym ma chrześcijan, czy właściwie wszystkich ludzi rozliczać, tak? Bo mówi, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić i tak dalej. Właśnie to pokazuje, że Bóg jest jedynym przedmiotem naszego działania. Nie chodzi o drugiego, o bliźniego. On jest tylko instrumentem mojego działania, mojego odniesienia do Boga. A co jeszcze tutaj się pojawia, co może już jest mniej istotne, bo często tę krytykę chrześcijaństwa w taki sposób formułowano, to jest oczywiście pytanie, dlaczego mam temu Chrystusowi, który w postaci głodnego przychodzi dać kromkę chleba? No dlatego, żeby zasłużyć sobie na nagrodę w czasie sądu, tak, i w życiu przyszłym. Ale to myślę, że już możemy zostawić, bo to wielokrotnie było w odniesieniu do chrześcijaństwa formułowane. Natomiast centralne jest, i o tym musimy pamiętać, odniesienie nie do drugiego, tylko do Jezusa. Dlatego jak dzisiaj niektórzy pisarze czy publicyści mówią o tym, że u naszych bram umiera Jezus, czy w Polsce umiera Jezus, czy na granicy polsko-białoruskiej umiera Jezus, to w gruncie rzeczy dokładnie potwierdzają tę tezę ewangeliczną, tak? To w uchodźcach nie przychodzą uchodźcy. My nie dlatego im mamy pomóc, bo oni cierpią, tylko w nich przychodzi Chrystus. No oczywiście polska prawica, do której tu nawiązałeś, pewnie by w muzułmanach nie widziała Chrystusa, ale to jest zupełnie inna kwestia.
A nie do końca się z tą zgodzę, bo zdaje się przeciwnicy polityczni prezesa mówią, że prezes bardzo gościnny jest i przyjął bardzo dużo uchodźców. Oczywiście piję tutaj do byłego naszego premiera Tuska, ale to, o czym ty mówisz, jest bardzo znaczące, bo to znaczy, że ja w dziecku mam zobaczyć nie dziecko, tak, które kocham, tylko Jezusa. W kobiecie, którą kocham, nie kobietę, tylko Jezusa. Nasze relacje z bliskimi nie mogą przysłonić ani zakłócić relacji z Jezusem, co może skutkować pewnymi konfliktami. I zresztą mamy w Ewangelii Łukasza bardzo jasne rozwiązanie, które daje Jezus. Ja przyniosłem dać wojnę. Wy się macie pokłócić z matką, z ojcem i po prostu, bo ja tego chcę, taką ofiarę macie aż pomóc. To zaburza bardzo mocno stosunki społeczne.
Bo roszczenie Jezusa jest absolutne. Tu wchodzimy już na płaszczyznę właśnie tej kwestii, kim jest Jezus, ale również kim jest Jezus w kontekście hierarchii tych praw, o których wspomniałeś, miłości Boga i miłości bliźniego. On musi być na pierwszym miejscu. W związku z tym, jak wspomniałeś, dziecko, żona, kochanka, kochanek, to nie jest ktoś autonomiczny, to nie jest jednostka, z którą mogę związać swoje relacje, to jest Boży dar. Przecież chrześcijanie często modlą się o dziecko jako Boży dar. Modlą się o szczęśliwe małżeństwo w sensie takim, że są, jak pisał nawet Wojtyła, czy potem Jan Paweł II w swoich dokumentach, są wzajem darem dla siebie, ale darem Bożym. Tak? W związku z tym tutaj całkowicie autonomia ludzi zostaje zniweczona. Więc w tym sensie również w odniesieniu do migrantów czy przybyszów, tych, których mamy nakarmić, czy dać im schronienie, również pod ich postacią przychodzi Chrystus, tak? Wobec którego musimy się określić. Ale to oczywiście powoduje, że ten, który cierpi, ten, który przychodzi w bólu, właściwie znika z horyzontu naszego działania. Przecież już nie cierpiącego Ukraińca, który utracił swój dom czy rodzinę, czy być może stał się kaleką w wyniku odniesionych ran, mam przyjąć, tylko Chrystusa, który pod jego postacią przychodzi. Moim zdaniem to jest coś, co nasze relacje międzyludzkie niszczy. A oczywiście dochodzi jeszcze do tego ten wymiar religijny, o którym mówisz, to roszczenie Jezusa, że On jest właściwie w centrum naszego działania i jeśli On nie będzie na pierwszym miejscu, to jeśli nawet nie kosztem innych, jeśli nawet Łukasz mówi, nie znienawidzimy swoich bliskich, to nie będziemy godni nazywać się uczniami Jezusa. Tak? W związku z tym roszczenie jest tutaj już nawet nie takie, że mamy afirmować bliźniego, czynić mu coś dobrego przez to, że ukrywa się w nim Nim Jezus, ale możemy skrzywdzić bliźniego, jeśli on jest naszą przeszkodą w drodze do Jezusa. I w tym sensie rzeczywiście to roszczenie religijne jest straszne. Ale ono nie jest czymś tak wyjątkowym tylko w chrześcijaństwie. Właśnie do pewnego stopnia jest ono obecne w judaizmie, gdzie też Jahwe, Bóg jest na pierwszym miejscu i jest tak samo obecne w islamie. Jakkolwiek byśmy nie chcieli tego przyjąć, to islam jest dokładnie takim samym radykalnym roszczeniem. Trzeba przyjąć Allaha na pierwszym miejscu i nawet można zabić czy torturować innych dla ich własnego dobra, żeby przyjęli Allaha. Tak? To samo robili chrześcijanie w ciągu swoich dziejów. Z miłości do bliźnich, z miłości do nich, z troski o ich zbawienie, prześladowali ich, żeby wreszcie nawrócili się na Chrystusa. To jest strasznie niebezpieczny sposób myślenia.
Tak sobie pomyślałem, że może nie jest tak źle, bo intelektualistom islamskim, jak wychodziła krytyka islamu, to widzieliśmy na przykładzie chociażby Rushdiego. No widzimy, jak to wygląda w świecie islamskim i jak bardzo jest chroniona obraza uczuć religijnych. To znaczy ta ochrona tam sięga absurdu. My tutaj w Polsce widzimy absurd pewien, który stosuje władza, ale tak sobie pomyślałem, że w Polsce też nie jest prosto pewien namysł taki etyczny nad chrześcijaństwem, bo ty kiedyś powiedziałeś, że to nie chrześcijaństwo jest wzorem, w świetle którego powinniśmy oceniać nasze postępowanie moralne, lecz odwrotnie, to religia chrześcijańska wraz z głoszonymi przez nią zasadami życia powinna być poddawana ciągłej ocenie moralnej, w świetle zasad, które uznajemy za słuszne, jak chociażby życzliwość dla innych. Ale ja myślę sobie, że nie ma co tutaj szukać kazuistycznych przykładów, ale poddawać chrześcijaństwo ocenie etycznej, a wychodzi na to, że no daleko mu do tego wzorca moralnego, chociażby na tym przykładzie, który sobie tutaj omawiamy.
Ja bym powiedział szerzej, że nie chodzi tylko o to, żebyśmy oceniali chrześcijaństwo pod kątem moralnym, ale wszystkie religie, tak samo wszystkie doktryny polityczne, wszystkie propozycje ideowe, musimy oceniać wszystkie projekty społeczne takiej czy innej reformy, musimy oceniać pod kątem naszej pewnej elementarnej wrażliwości moralnej. Zawsze oczywiście gdzieś tam mamy z tyłu głowy przekonanie, że to właśnie religie nauczyły nas moralności. Jak to historycznie było, nie wiem, ale w moim odczuciu religie raczej są źródłem konfliktów i źródłem wielkiej przemocy, źródłem zła moralnego, niż uczą nas jakichś szlachetnych postaw. To często się podkreśla, no właśnie to, co wspomniałeś na początku, że chrześcijaństwo dobre, Ewangelia dobra, Jezus dobry, Kościół zły, bo wypaczył jego naukę. Ale przecież to Jezus używa formuł depersonalizujących, nazywa chwastem, śmieciami tych, którzy nie przyjmą wiary w Niego. Uważa, że zasługują na to, żeby być spalonymi w piekle. Używa tego słowa gehenna, czyli odnosi się do miejsca, w którym spalano śmieci z Jerozolimy. W związku z tym ci, którzy Jezusa nie przyjmą, są po prostu śmieciami. Tak? No więc to jest coś, co z punktu widzenia wydawałoby się nawet pewnych zasad chrześcijańskich jest nie do przyjęcia. Dlatego ja uważam, że musimy w społeczeństwie, czy to bardziej w społeczeństwach narodowych, państwowych, czy globalnym społeczeństwie, wypracować pewien konsensus moralny, w którym będzie właśnie podstawą oceny zachowań ludzi religii, ale również, który będzie podstawą oceny doktryn religijnych, czy również doktryn politycznych. Nie mam tutaj żadnego panaceum, żadnej jakiejś uniwersalnej zasady, którą bym uważał za absolutnie słuszną, ale jedna wydaje mi się fundamentalna, no to jest zasada liberalna. Żyj i pozwól żyć innym, tak? Nie próbuj narzucać im swojej prawdy, jako zbawczej rzekomo. Natomiast w religiach to jest moim zdaniem szkodliwe, że głęboko ich wyznawcy wierzą w swoją boską prawdę, w swoją zbawczą moc i dlatego chcą wszystkich zbawić tą w imię tej prawdy. Tak? To jest niezwykle niebezpieczne, bo w imię właśnie tej zbawczej prawdy często rodzi się przemoc, wojny, okrucieństwo czy zagłada.
Irku, ale cóż mają robić? Nie mają rodzin, nie mają pracy, w której by się mogli oddać z pasją, no i takie mają zadanie. Na szczęście jest też coś, o czym mówiłeś w jednej z naszych rozmów i to jest takie pocieszające, musimy już kończyć, że jest nas pomimo tej Ewangelii i tych toksyn różnych, które słyszymy, taka chęć pomagania, nie zważając na to, kto jaki jest, jaki ma kolor skóry i w co wierzy. To jest chyba przyporządkowane takiej naszej naturze ludzkiej, takiej naturze, która nie wynika z pnia religijnego, tylko po prostu z tym, że no, jesteśmy ludźmi i że jesteśmy, że jest nas duży taki potencjał humanizmu, który może zapłonąć. To jest ta szkoła epikurejska między innymi pewnie, dużo byś mógł na ten temat mówić, która uczy nas o tym, że jest w człowieku jakieś dobro i tego się trzymajmy tak naprawdę i tego dobra słuchajmy, a lepiej się nam będzie żyło. Nie unikniemy tego, że spotkamy na swojej drodze obcych, że będziemy chcieli odwiedzić obcych. Myślę, że może nas to tylko ubogacić. To nastawienie, o tym mówi fizyka kwantowa i ta intencja, z jaką do tego idziemy, jest bardzo ważna. Jeżeli idziemy do tego z zaufaniem, z ciekawością, to się źle nie skończy i nie pokrzywdzi nas.
Jeśli pozwolisz, to jedno słówko. Chciałbym powiedzieć, że najważniejsze to, żebyśmy pamiętali, że my też jesteśmy obcy dla innych i że możemy tak samo być przez innych traktowani jako wrogowie, tak jak my traktujemy obcych, którzy przychodzą do nas. Jeśli o tym zapomnimy, to dojdzie do moralnej katastrofy świata. Jeśli będziemy pamiętać, że jesteśmy obcymi dla innych, tak jak ci wszyscy, których traktujemy jako swoich wrogów, są obcymi dla nas, to wtedy może będziemy już o krok bliżsi temu, żeby jakieś braterstwo ogólnoludzkie zobaczyć. My Polacy przecież szczególnie tutaj mamy wiele do pamiętania, bo nie było chyba tak w Europie wielkiej migracji zarobkowej, jak polska migracja i lat 80., potem 90., a dzisiaj chcemy się strzec przed migracją zarobkową, tak? A jeśli już jesteśmy ludźmi, którzy chcą się do tej tradycji biblijnej odwoływać, to pamiętajmy o tym, że naród wybrany był uchodźcą, czy był migrantem zarobkowym w Egipcie, a Jezus, jeśli wierzyć ewangelistom, był migrantem politycznym, bo Herod chciał go zgładzić i też znalazł w tym obcym Egipcie schronienie.
No tak, niby niewiele, ale ciężko to przyjąć do wiadomości, ale bądźmy dobrej myśli. To wszystko, zapraszam Was za tydzień do wysłuchania rozmowy mojej z kolejnymi gośćmi. Zapraszam Was również do odsłuchania poprzednich rozmów z profesorem Ireneuszem Ziemińskim w koncelebrze profesora Obirka. Przypomnę tytuły, to była Wielkanoc heretyków oraz amoralne chrześcijaństwo, a Wam zdradzę, że przygotowujemy z panem profesorem Ziemińskim książkę, tak, która mniej więcej, między innymi będzie traktowała na te tematy. Miło nam było, że mogliśmy gościć w waszych domach. Życzymy wam dobrych wakacji i dobrego dnia.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.